Wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
4 kwietnia 1794 roku w okolicach wsi Racławice wojska polskie pokonały wojska rosyjskie. I ta bitwa sprzed 225 lat, bitwa pod Racławicami, będzie wydarzeniem miesiąca kwietnia. Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, konsekwencją tej przegranej wojny był drugi rozbiór Polski, było jasne, że państwo polskie w krótkim czasie ulegnie likwidacji. To, co zostało z państwa polskiego, liczyło nieco ponad 220 tysięcy km2, miało tak sztuczne, nienaturalne granice, że było jasne, że jest to jakaś forma przejściowa, że przyjście trzeciego rozbioru i całkowitej likwidacji państwa polskiego jest tylko kwestią czasu. Rozumieli to też polscy patrioci, którzy rozpoczęli prawie natychmiast przygotowania do kolejnego zrywu. Na przywódcę tego mającego wybuchnąć powstania wyznaczono Tadeusza Kościuszkę. Tadeusz Kościuszko miał dwa bardzo ważne atuty w oczach spiskowców. Atut pierwszy był doświadczonym wojskowym, zwłaszcza jak na polskie warunki. Walczył bowiem i w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, i w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja. I wyróżnił się w tych zmaganiach bojowych. Zasłynął jako świetny inżynier wojskowy w Stanach Zjednoczonych. Zasłynął bitwą pod Dubienką, gdzie przez długi czas opierał się wojskom rosyjskim, próbującym sforsować rzekę Bug. Miał więc Tadeusz Kościuszko opinię zdolnego dowódcy wojskowego, więc to już predestynowało go do przyszłego dowódcę powstania. Ponadto był człowiekiem wrażliwym społecznie. Był człowiekiem, który rozumiał, że trzeba ulżyć roli polskich chłopów. Trzeba im pomóc, a to również uważano za jeden z niezbędnych warunków, aby przyszłe powstanie przyniosło sukces. I właśnie Tadeusz Kościuszko w 1793 roku incognito przybył na ziemię polskie, zwizytował spiskowców i doszedł do wniosku, że jednak przygotowania jeszcze nie są wystarczające, że powstanie jeszcze nie może wybuchnąć. Postanowiono więc przełożyć wybuch powstania na rok następny. Na początku 1794 roku zaborcy postanowili dokonać redukcji polskiego wojska. I jeden z polskich dowódców, generał Józef Madaliński, odmówił wykonania tego polecenia, nie rozpuścił swoich żołnierzy do domu, tylko na czele podległej sobie brygady zaczął maszerować spod Ostrołęki w kierunku Krakowa. Oczywiście Madaliński, odmawiając wykonania rozkazu, stał się buntownikiem, skierowano przeciwko niemu oddziały wojskowe i dla spiskowców była sprawa dość oczywista. Albo przyspieszą wybuch powstania i wtedy w tym powstaniu będą mogli uczestniczyć żołnierze Józefa Madalińskiego, albo wcześniej czy później Józef Madaliński zostanie otoczony i rozbity i jego żołnierze albo polegną, albo zostaną wzięci do niewoli. Wobec takiego dylematu decyzja dla spiskowców była prosta. Trzeba zacząć powstanie. I tak 24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko przybywa do Krakowa i tam na rynku głównym składa uroczystą przysięgę. Tadeusz Kościuszko ślubował. Cytuję. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie do obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka syna jego. Po złożeniu przysięgi przez Tadeuszem Kościuszkę akt powstania zaprzysięgło zgromadzone w Krakowie wojsko. Następnie przywódca insurekcji udał się na ratusz i to podpisał akt powstania. Dokument potępiał działalność targowiczan i ustanawiał Kościuszkę naczelnikiem powstania. Tego samego dnia naczelnik wystosował liczne pisma, manifesty wzywające Polaków do walki w imię wolności. W odezwie do obywateli wzywał szlachtę do ratowania kochanej ojczyzny, a duchownych, określonych jako nauczyciele prawdy, prosił o modlitwę za powodzenie obrońcom swobód i całości ojczyzny. Jak widzimy, ta przysięga, którą składał Tadeusz Kościuszko, była przysięgą religijną. I trudno sobie wyobrazić inaczej. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto staje na czele powstania Polaków przeciwko zaborcy, nie odwołał się w tym uroczystym akcie do Boga. Powstanie zostało ogłoszone, powstanie wybuchło w Krakowie, ale w dalszym ciągu w wielu polskich miastach panowały wojska rosyjskie. Również w Warszawie. 4 kwietnia Tadeusz Kościuszko, który manewrował, chcąc przedostać się ze swoimi żołnierzami do Warszawy, rano około godziny 6 spotkał pod Ibramowicami i Gruszowem podjazd kozacy Adriana Denisowa. Stoczono krótką potyczkę. W wyniku starcia pochwycono kilku jeńców, tracąc jednego Polaka. Jeńcy zostali przesłuchani i zeznali, że Denisow, zeznali, gdzie planuje udać się ich dowódca Denisow. W tej sytuacji Kościuszko postanowił działać. Wojska rosyjskie były podzielone tutaj w okolicach Krakowa. Nad częścią tych wojsk rosyjskich dowództwo sprawował Adrian Denisow, nad częścią Aleksander Taromasow. Panowie się nie lubili, tak, ale no, musieli ze sobą współpracować. Razem mieli to samo zadanie, stłumienie polskiego powstania. Właśnie Aleksander Taromasow przesłał Denisowi raport wraz z jeńcem i zmienił kierunek marszu na Piwończyska, Lelecowce, próbując zablokować powstańców. Między 10 a 11 rano doszło do starcia kawalerii polskiej i wojsk rosyjskich w okolicach Wrocimowic. Kościuszko zajął wzniesienie w pobliżu, w tym czasie Taromasow obsadził wzgórza Kociejowskie, wznosząc się stromo 40-60 metrów nad otoczeniem. Pozycja Taromasowa na wzgórzach była trudna do zdobycia i Kościuszko miał dwie drogi, aby obejść pozycję rosyjskiego generała przez las w kierunku północno-wschodnim albo wąwozem na wschód w kierunku wsi Racławice. Kościuszko ustawił swoje wojska na wzniesieniu, na skrzydłach i w centrum artylerię po 6 dział, w środku piechota, prawa baterii miała ostrzeliwać wzgórza Kociejowskie. Lewe skrzydło pod dowództwem generała Zajączka było lekko załamane i od tyłu odsłaniało chłopską rezerwę. Kościuszko miał bowiem do swojej dyspozycji zarówno wojska regularne, te właśnie rozstawił na spotkanie oddziałów rosyjskich, jak i chłopów uzbrojonych w kosy, tak zwanych kosynierów. I właśnie oni stanowili ten obwód schowany za regularnymi oddziałami polskimi. Na prawym skrzydle dowodził generał Józef Madaliński. W obwodzie stali kosynierzy. Około godziny 13 zakończyło się rozstawianie wojsk i wzajemne rozpoznanie. Taromasow zarządził naradę oficerów, gdzie pomimo podzielonych zdań uznał, że nie będzie czekał pod polskim ostrzałem. Mimo mniejszych sił lekceważył Polaków i bał się, że wojsko Kościuszki wymknie się z pułapki. Był przekonany, że odniesie łatwe zwycięstwo, dlatego o godzinie 15 wydał rozkaz natarcia na polskie pozycje. Centrum sił miało związać walką natarcie pod jego osobistym dowództwem pod osłoną 10 dział. W tym czasie wydzielona kolumna miała obejść polskie lewe skrzydło, zaś nadchodzący oddział generała Denisowa miał uderzyć na lewe skrzydło. W ten sposób według Rosjan oddziały polskie miały być rozbite. Zgodnie z tym planem Rosjanie rozdzielili się. Taromasow ruszył drogą w lewo ku Wrocimowicom. Druga kolumna wojsk w prawo na Racławice. Kolumna Taromasowa przybyła około 1,5 km pod las. Tam skręciła w kierunku polskiego lewego skrzydła. Jednak manewr Taromasowa nie powiódł się. Polacy dostrzegli zamiary wojsk rosyjskich i na kolumnę Taromasowa spadł grad polskich pocisków, polskiej artylerii. W tej sytuacji Taromasow zmodyfikował swoje plany i rozstawił swoją artylerię, która osłaniała jego piechotę. Rosyjska artyleria rozpoczęła ostrzał mający odwrócić uwagę od drugiej kolumny wojsk rosyjskich i utrudniać szarżę polskiej jazdy. W tym czasie druga kolumna wojsk rosyjskich po przejściu około 5 km natarła na polskie pozycje. Tutaj polskie oddziały początkowo uległy wojskom rosyjskim, wycofując się do tyłu. Około godziny 17 Kościuszko, widząc, co się dzieje w lewym skrzydle, skierował tam brygadę wielkopolską Madalińskiego, a w tym czasie polska jazda odparła ataki 4 szwadronów huzarów z dywizji Taromasowa. Między godziną 17 a 18 Kościuszko dostrzega nadciągające siły generała Denisowa i przerzuca brygadę Madanickiego tym razem na prawe skrzydło. Kościuszko, widząc, że dotarcie kolejnej kolumny wojsk generała Denisowa może przesądzić o wyniku bitwy, wydaje kluczowy dla bitwy pod Racławicami rozkaz. Polecił 320 kosynierom uderzyć na artylerię rosyjską z silnym wsparciem własnej artylerii. Pomimo dwóch salw kartaczami, polskie natarcie udaje się. Rosjanie uciekają w popłochu, bitwa jest wygrana, rozpoczyna się pościg za uciekającymi. Pod kosy drugiego rzutu dostała się też piechota, która pojawiła się w tej okolicy. Wkrótce potem zapadła noc. Kościuszko postanowił znieść grupę wojsk rosyjskim atakiem piechoty na bagnety, który wzmocnił atak kosynierów. Piechota rosyjska została wycięta, artyleria zdobyta, a uciekający kozacy uciekali w popłochu. Generał Denisow przybył na miejsce w zapadającym zmroku, ale widząc, że wojska rosyjskie zostały pobite, nie zdecydował się na atak na polskie oddziały i wycofał się z pola bitwy. I tak oto dzięki umiejętnym manewrom Tadeusza Kościuszki, dzięki wysłaniu do natarcia na rosyjskie armaty polskich kosynierów, bitwa pod Racławicami została przez wojska polskie wygrana. Straty polskie w tej bitwie oceniano na kilkuset zabitych i były one dużo niższe niż po stronie rosyjskiej. Rosjanie stracili w tej bitwie ponad 1000 zabitych, rannych i jeńców. Zdobyto 12 działów, z czego jedno uszkodzono, 1200 karabinów z bagnetami, pistolety, spisy kozackie i mnóstwo amunicji, której powstańcom brakowało, więc była to bardzo cenna zdobycz. Zdobyto także tabory z mundurowaniem i butami, które w nagrodę otrzymali chłopi. Po zapadnięciu nocy Kościuszko pozostał na kilka godzin na pobojowisku, aby podkreślić, że to on wygrał bitwę. To on został w miejscu bitwy, to Rosjanie to pole bitwy opuścili. Wykorzystał również ten czas, aby zebrać żołnierzy, uporządkować swoje siły. 4 dni później, 8 kwietnia 1794 roku, w Krakowie odbyła się uroczysta parada. Mieszkańcy wiwatowali, widząc 12 zdobytych dział, a na Wawelu wyróżniono 3 kosynierów zdobywców rosyjskich armat. Wojciecha Bartosza, Stanisława Świstaskiego i Jędrzeja Łakomskiego. Nadano im stopnie chorążych w nowo tworzonym 1. Regimencie Grenadierów Krakowskich. Najbardziej znany z tej trójki to Wojciech Bartosz, który w związku z nominacją na oficera otrzymał również szlachectwo, przybrał i nazwisko Głowacki. Został zwolniony z poddaństwa, otrzymał na dziedziczne posiadanie zamieszkiwaną przed siebie zagrodę. Bartosz Głowacki stał się chłopskim bohaterem, wzorem do naśladowania dla wielu Polaków w przyszłych pokoleniach. Niestety dalsze kolejne życia były dość tragiczne, bowiem żył jeszcze niespełna 2 miesiące. 6 czerwca 1794 roku pod Szczekocinami doszło do kolejnej dużej bitwy. Wojska Tadeusza Kościuszki, liczące 15 tysięcy żołnierzy, starły się z wojskami rosyjskimi. W czasie bitwy włączyły się wojska pruskie. Połączone wojska rosyjskie i pruskie miały prawie dwukrotną przewagę nad polskimi oddziałami. 27 tysięcy żołnierzy wroga przeciwko 15 tysiącom żołnierzy polskich. No i właśnie w czasie tej bitwy przegranej przez Polaków ciężko ranny został Bartosz Głowacki, który po bitwie zmarł w lazarecie między Małogoszczą a Kielcami w czasie przemarszu wojska Tadeusza Kościuszki w kierunku stolicy. Pochowany został najprawdopodobniej w kościele Świętej Maryi Panny w Kielcach. Bitwa pod Racławicami to jedna z pierwszych bitew stoczona w czasie powstania kościuszkowskiego i to, że ona była bitwą zwycięską, miał olbrzymi wpływ na dalszy przebieg. Było to zwycięstwo bowiem inspiracją dla innych spiskowców. Dodawało wiary we własne siły, przekonywało, że walka z Rosjanami może przynieść sukces. I właśnie kwiecień był tym miesiącem, kiedy powstańcy te sukcesy odnosili. O pierwszym z tych sukcesów w bitwie pod Racławicami mówiłem przed chwilą. 2 tygodnie później, 18 kwietnia, Polacy zdobyli Warszawę, a 24 kwietnia oswobodzono Wilno. Także w rękach polskich znalazły się 3 jakże ważne miasta dla Polaków. pradawna stolica Polski Kraków, stolica Polski Warszawa, no i stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego Wilno. Potem przyszły niepowodzenia, mówiłem już o klęsce pod Szczekocinami, przegraliśmy bitwę pod Chełmem, Rosjanom udało się zająć Kraków i Wilno. Latem 1794 roku wojska prusko-rosyjskie podeszły pod Warszawę, ale ta pierwsza próba zdobycia stolicy zakończyła się niepowodzeniem. W sierpniu 1794 roku wybuchło powstanie w Wielkopolsce, co zmusiło wojska pruskie do odstąpienia od stolicy. Na pomoc powstańcom wielkopolskim ruszył Henryk Dąbrowski. Wydawało się, że powstanie przetrwa przynajmniej do wiosny następnego roku. Niestety Rosja, która toczyła wojnę z Turcją, zakończyła tą wojnę z Turcją. W związku z tym na ziemię polskie wkroczył Aleksander Suworow. Tadeusz Kościuszko, nie chcąc doprowadzić do połączenia dwóch zgrupowań z wojsk rosyjskich, generała Fersena i generała Tormasowa, zdecydował się wydać bitwę pod Maciejowicami 10 października 1794 roku, którą niestety przegrał. Bitwa pod Maciejowicami to Polska przegrana. Do niewoli dostał się sam Tadeusz Kościuszko. Wkrótce potem, 4 listopada 1794 roku, wojska Suworowa zdobyły Pragę, dokonując tam straszliwej rzezi. Po tej bitwie Suworow donosił Katarzynie II na Pradze. Ulice i place zasłane były ciałami zabitych. Krew lała się strumieniami. Zaczerwienione wody Wisły niosły ciała tych, którzy szukając ratunku, utonęli w jej nurtach. Przerażeni Polacy tym, co się wydarzyło na Pradze, tą straszliwą zbrodnią dokonaną na polskiej ludności cywilnej, wymordowano kilka tysięcy kobiet, dzieci, starców, poddali bez walki Rosjanom lewobrzeżną Warszawę. Resztki wojsk powstańczych ruszyły w kierunku południowym i tam 16 listopada 1794 roku pod Radoszycami zakończyło się powstanie kościuszkowskie. Jak szacują historycy, po klęsce powstania 11 tysięcy polskich więźniów, jeńców uwięziono lub wysłano na Syberię. Wielu udało się na emigrację, a rok później Polska została wymazana z mapy Europy. W 1795 roku mamy trzeci rozbiór Polski, mamy abdykację ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i Polska znika z mapy Europy na 123 lata. Powstanie kościuszkowskie to wiele różnych wydarzeń, wiele różnych bitew, chociażby bitwa pod Racajcami, bitwa pod Szczekocinami, bitwa pod Maciejowicami, to walki o Warszawę, walki o Wilno, wiele różnych wydarzeń, a jednak tym wydarzeniem, które najbardziej wbiło się w powszechną świadomość, tym wydarzeniem, które później kształtowało świadomość narodową, krzepiło najsilniej, była właśnie bitwa pod Racławicami. Polscy malarze, artyści, szukając w historii polskiej wydarzeń krzepiących, szukając wydarzeń, które mogłyby budzić otuchem, które mogłyby być natchnieniem dla kolejnych Polaków zmagających się z rusyfikacją, germanizacją, bardzo często sięgali właśnie do bitwy pod Racławicami. Tą bitwę malowali polscy malarze, między innymi Jan Matejko, jego słynny obraz Kościuszko pod Racławicami. Również panorama racławicka jest takim monumentalnym uczczeniem tego wydarzenia. Kiedy zbliżała się setna rocznica powstania kościuszkowskiego, postanowiono namalować panoramę, która by przypominała powstanie kościuszkowskie. Malujący tą panoramę Kossak i Jan Styka namalowali panoramę racławicką. Jeden ze współautorów tego dzieła, Jan Styka, powiedział później o genezie swojego dzieła. Kiedy powziąłem myśl wykonania tego dzieła, nie szło mi jedynie o uświetnienie triumfu oręża polskiego, bo zwycięstwa większe miała Polska w dziejach swoich, a chodziło mi tylko o to, by pokazać, że tutaj przed 100 laty złączyły się wszystkie stany dla obrony ojczyzny, ale zależało mi na uświetnieniu imienia najwnioślejszego bohatera wolności Kościuszko. Kościuszko tak ukochał tę ziemię, o której wolność walczył, że garść jej nosił na sercu aż do zgonu. Panorama racławicka wystawiona we Lwowie wzbudziła powszechny podziw, była oglądana, podziwiana. po II wojnie światowej trafiła do Wrocławia. Dzisiaj tam jest eksponowana, tam można ją oglądać, podziwiać. Jednym z wielu upamiętnień bitwy pod Racławicami. I właśnie Tadeusz Styka wskazał na te cechy, które wyróżniały tą bitwę. Nie było to największe zwycięstwo w dziejach oręża polskiego. W wieku XVII Polacy odnieśli wiele wspaniałych zwycięstw na wiele większą skalę, chociażby bitwa pod Kirchholmem, bitwa pod Kłuszynem, czy Odsiecz Wiedeńska. Ale to był wiek XVII. W wieku XVIII w historii Polski możemy znaleźć niewiele zwycięskich bitew. Wśród tych niewielu zwycięskich bitew na czoło wysuwa się bez wątpienia bitwa pod Racławicami. Jest to jedna z nielicznych zwycięskich bitew w wieku XVIII. Jest to również bitwa odniesiona w walce z naszym zaborcą, z naszym przeciwnikiem, który był grabarzem naszej niepodległości. Ale kolejny ważny element, na który wskazał słusznie tutaj Jan Styka, to jest ten udział chłopów. To, że w tym decydującym momencie bitwy, tak, Kościuszko posłał do ataku kosynierów, kosynierzy zdobyli te armaty, jak gdyby w symboliczny sposób przesądzając zwycięstwie wojsk Polski, i to symboliczne połączenie narodu szlacheckiego i narodu chłopskiego. Rzeczpospolita pierwsza była Rzeczpospolitą szlachecką. To szlachta była tą grupą przywódczą w tym kraju, to szlachta walczyła w powstaniach. I tym wielkim wyzwaniem, jakie stanęło przed Polakami właśnie w czasach zmagań niepodległość, to włączyć w tą walkę niepodległość polskich chłopów. Te starania trwały wiele lat, one zakończyły się ostatecznie sukcesem, i kiedy będzie pierwsza wojna światowa, kiedy później przyjdzie wojna z bolszewikami, w obronie Polski staną wszyscy Polacy. Nie tylko ci pochodzenia szlacheckiego. Będą walczyć polscy robotnicy, polscy mieszczanie, polscy chłopi. Ale to był długi proces. I w tym procesie jednoczenia społeczeństwa polskiego, w tym procesie uobywatelnienia chłopa, w tym procesie budzenia świadomości narodowej chłopów, bitwa pod Racławicami była takim bardzo ważnym punktem odniesienia, do którego bardzo często nawiązywano. To był ten przykład chłopów, patriotów, to był ten przykład zjednoczenia. Nie jest przypadkiem, że przed wybuchem I wojny światowej jedna z organizacji paramilitarnych przygotowująca młodych ludzi do walki o niepodległość Polski nazywała się Drużyny Bartoszowe. No, od kogo? Oczywiście od Bartosza Głowackiego. A jedna z konspiracyjnych organizacji chłopskich w czasie II wojny światowej nazywała się Racławice. Wspominałem o tym, że bitwa pod Racławicami była przedmiotem wielu interpretacji malarskich. Obraz Jana Matejki czy panorama Racławicka to tylko dwa przykłady z wielu dzieł sztuki poświęconych tej bitwie. Ale bitwa była również przedmiotem zainteresowania polskich poetów, polskich pisarzy. I pozwólcie Państwo, że to krótkie wspomnienie bitwy pod Racławicami zakończę no właśnie takimi poetyckimi obrazami tego wydarzenia. Zacznę od Marii Konopnickiej, poetki, która tworzy w drugiej połowie XIX wieku, na początku wieku XX, kiedy jest nasilona germanizacja, rusyfikacja. Przypominam, Maria Konopnicka napisała słynną Rotę. Posłuchajmy jej wiersza Racławice. W racławickim polu świecą ranne rosy, migają się w jasnym słonku kosynierskie kosy. Migają się kosy, nikt nie liczy wroga, choć go będzie 100 000. Pójdzie w imię Boga. Święconą szablicą Pan Kościuszko skinął. Jako orzeł w dwoje skrzydeł wojsko swe rozwinął. Na tym jednym skrzydle parskają koniki. Tam generał Madaliński sprawuje swe szyki. Na tym drugim skrzydle Pan Zajączek stoi. Tam się błyszczą chorągiewki. Miga słonko w zbroi. Runęli na Moskwę jak burzy nawała. Odparły ich kartaczami te moskiewskie działa. Widzi Pan Kościuszko te nieszczęsne boje. Tak zakrzyknie: dalej za mną, kosyniery moje. Pędzi Pan Kościuszko, za nim wiara cała. Nakryły ich ogniem, dymem te grające działa. Aż wódz z dymów krzyknie: ejże moje chwaty, który tam z was gardziel zatka moskiewskiej harmaty. Wnet skoczy na wały zuch Bartosz Głowacki. Gołą ręką brać te działa, a z nim Stach Świstacki. Przelękła się Moskwa tak wielkiego męstwa. Odtrębuje odwrót sobie, nam pieśń zwycięstwa. Proszę zobaczyć, że w tym literackim obrazie bitwy Maria Konopnicka akcentuje właśnie rolę chłopów. Pokazuje, że tam, gdzie nie mogli żołnierze, tam Kościuszko wykorzystał chłopów, że ten zapał chłopów przyniósł zwycięstwo. I jeszcze jeden wiersz nawiązujący do tych wydarzeń, jego autorem jest Gustav Ehrenberg, poeta tworzący w epoce romantyzmu, zesłany na Syberię za swoją działalność patriotyczną. Posłuchajmy fragmentu wiersza Bartłomiej Głowacki. Hani z naborem harmaty bronił oddział kozacki. Poczekajcie, psu braty, krzyknął Bartosz Głowacki. Jak też wziął machać, wywijać, my też obce z nawrogi, dalej ranić, zabijać, aż Moskale het w nogi. Het przez rowy przepaście, uciekali jak wściekli, myśmy harmat 12 do Kościuszki przywlekli. Jak się zeszli wodzowie, Bartosza przywitali i pili jego zdrowie i serdecznie ściskali. Mamy tutaj również wyolbrzymienie postaci Bartosza Głowackiego, ale Gustav Ehrenberg, któremu zależało właśnie na włączeniu w działalność niepodległościową polskich chłopów, no czyni już Bartosza Głowackiego tego herosa ludowego, tego bohatera, który miał być inspiracją dla polskich chłopów, aby włączyli się w walkę o niepodległość. Od omawianych wydarzeń mija 225 lat, od insurekcji kościuszkowskiej, od tego wielkiego zrywu naszych przodków, którzy nie chcieli czekać, aż zaborcy zlikwidują im państwo, którzy podjęli desperacką próbę ratowania niepodległości ojczyzny, próbę nieudaną, ale przecież to w niczym nie umniejsza ich bohaterstwa, patriotyzmu. I dzisiaj, wracając do tych wydarzeń sprzed 225 lat, dzisiaj wracając do tej bitwy pod Radzawicami, warto mieć świadomość, jak ważną sprawą w życiu narodu jest właśnie to, co nazywano kiedyś solidaryzmem narodowym. To, co zawarł Zygmunt Krasiński w takim powiedzeniu z polską szlachtą, polski lud. Jak bardzo ważne jest, żebyśmy my Polacy potrafili w obliczu wyzwań się jednoczyć, żebyśmy nie dawali się podzielić, żebyśmy ponad różnice stanowe, materialne, nawet polityczne, potrafili dostrzec to, co wspólne, to, co ważne. Bitwa pod Radzawicami pokazuje również to, że mogliśmy odnosić zwycięstwo, bo działaliśmy racjonalnie. Tak jak już wspominałem przed chwilą, Kościuszko nie rzuca kosynierów do jakiegoś bezrozumnego ataku, nie naraża ich na niepotrzebne straty. Rozgrywa bitwę przy pomocy wojsk regularnych, kosynierzy są schowani. Kiedy dostrzegł szansę, że atak ludzi kiepsko uzbrojonych, ale zdesperowanych może przynieść efekt, wtedy dopiero rzucił ich do ataku. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś romantycznego, bezsensownego uniesienia. Jest twarda kalkulacja, jest racjonalne wykorzystanie każdego rodzaju wojska, jest racjonalne wykorzystanie ludzi, którzy są gorzej uzbrojeni, ale mimo tego gorszego uzbrojenia, jeżeli będą dobrze wykorzystani, będą mogli skutecznie stawić opór wrogowi. Podobnie jak działo się to później w historii Polski, chociażby w czasie II wojny światowej, czy w kampanii wrześniowej, czy w powstaniu warszawskim. Warto pamiętać o bohaterach spod Racławic, warto pamiętać o tych naszych przodkach, którzy 225 lat temu poderwali się do walki w obronie niepodległości, często płacąc za to najwyższą cenę własnego życia.